Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić m.in. sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Realizacja komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia. Pozwoli on skomunikować nowy port lotniczy z Warszawą i Łodzią oraz stworzyć system międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obejmujących wszystkie regiony kraju. Głównym jego węzłem będzie Centralny Port Komunikacyjny. W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego ma powstać dworzec kolejowy. Zatwierdzony przez rząd program kolejowy to połączenie 120 miast Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym i Warszawą w czasie nie dłuższym niż 150 minut, co ma poprawić skomunikowanie kraju. Realizacja programu spowoduje, że pociągi będą jeździły jeszcze szybciej. Założenia dokumentu w tej sprawie prezentował w Łodzi m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazywał, że Centralny Port Komunikacyjny to wielka szansa rozwojowa Polski. Po kilku latach analiz przystępujemy do realizacji bardzo konkretnych planów, mówił.
Planów, które nazywamy sobie na roboczo rozwinięciem linii kolejowych w postaci jednego centrum, jednego hubu, Centralny Port Komunikacyjny niedaleko stąd, Stanisławów, Baranów, mniejsze miejscowości i 10 szprych, czyli takich arterii kolejowych odchodzących od tego centralnego portu, od tego trójkąta Łódź, CPK, Centralny Port Komunikacyjny, Solidarność i Warszawa. I to jest wielka szansa rozwojowa Polski. Szansa nie tylko na przełamanie tych wielowiekowych, można powiedzieć, właśnie zapóźnień, ale szansa na rozwój na miarę XXI wieku.
Centralny Port Komunikacyjny ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną, węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Przedsięwzięcie zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych i drogowych w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda odznaczył medalem stulecia odzyskanej niepodległości uczestników walk w irackiej Karbali w 2004 roku. Zwierzchnik Sił Zbrojnych odwiedził w poniedziałek 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną w Wędrzynie. Prezydentowi towarzyszył szef MON-u Mariusz Błaszczak. Andrzej Duda, zwracając się do odznaczonych żołnierzy, powiedział, że Rzeczpospolita Polska zbiera dziś plony ich wspaniałej postawy.
Przyczyniliście się, panowie, do umacniania niepodległości Rzeczypospolitej, bo przyczyniliście się z całą pewnością do tego, że nas szanują. Szanują nas nasi sojusznicy, szanują nas wszyscy ci, którzy o tamtym czynie bojowym polskich żołnierzy wiedzą. Z całego serca chcę za to podziękować. Rzeczpospolita przez te 15 lat zbiera plony waszej wspaniałej postawy. To, że sojusznicy patrzą na nas dzisiaj tak, jak patrzą, to, że są obecni na naszym terytorium, to, że nasz głos liczy się w Sojuszu Północnoatlantyckim, zawdzięczamy także i wam, waszej odwadze, waszemu bohaterstwu, waszej mądrości.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że polskie wojsko jest zawsze gotowe wspierać swoich sojuszników.
Żołnierze Wojska Polskiego służyli, służą i służyć będą w misjach, które są organizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przez Sojusz Północnoatlantycki, przez Unię Europejską, dlatego że tak postrzegamy nasze zobowiązania sojusznicze, dlatego że uważamy, że to jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Okazujemy solidarność wobec naszych sojuszników, oczekujemy tej solidarności od naszych sojuszników w sytuacji, w której takie wsparcie byłoby konieczne. To jest zasada, która nas zobowiązuje, to jest zasada, której przestrzegamy.
Prezydent Andrzej Duda przekazał żołnierzom także flagę RP. Rekonstrukcji rządu należy spodziewać się w okolicach eurowyborów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zobaczymy, kto z ministrów trafi do Parlamentu Europejskiego, podkreślił w rozmowie z jedną z gazet szef rządu. Premier zaznaczył, że obóz rządzący ma dobrych ludzi na zapleczu. Teraz zyskają możliwość przejścia na pierwszą linię frontu, dodał. W ocenie posła PiSu Jana Mosińskiego zmiany w rządzie nie wpłyną negatywnie na dynamikę pracy Rady Ministrów. Polityk wskazuje też na rolę sondaży w rekonstrukcji.
Myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki doskonale zna ministrów, którego wniosek byli powoływani, doskonale ocenia ich jakość pracy wykonywanej i w trakcie kampanii wyborczej bez wątpienia też sondaże będą wskazywały na być może rosnące poparcie, czy też to będzie konstans utrzymujący się na obecnym poziomie. Wówczas podejmie decyzję co do rekonstrukcji rządu wobec osób, które ewentualnie raczej na 99,9 ten mandat uzyskają. I myślę, że doskonale jest to zorientowany, jeżeli chodzi o tak zwane rezerwy, a więc osoby, które mogą zająć miejsca tych kluczowych ministerstw.
Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów. Są wśród nich wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska czy minister edukacji Anna Zalewska. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. Komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom zreprywatyzowanych kamienic 277 tysięcy złotych w formie odszkodowań i zadośćuczynień. Decyzję w tej sprawie komisja podjęła w poniedziałek na posiedzeniu niejawnym. Na konferencji członków komisji była Zuzanna Dąbrowska.
Odszkodowania i zadośćuczynienia trafią do lokatorów kamienic przy ulicach Chorzej 25A, Poznańskiej 14, Jagiellońskiej 27 oraz Marszałkowskiej 43. Są to lokatorzy, wobec których doszło na przykład do nękania. W czasie zeznań przed komisją wielu lokatorów potwierdzało, że w reprywatyzowanych nieruchomościach miały miejsce przypadki zastraszania, uciążliwe remonty oraz skandaliczne podwyżki czynszu. Przyznanie odszkodowań i zadośćuczynień odbyło się na wniosek lokatorów. Szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zaznacza, że są to kwoty symboliczne w stosunku do krzywd, jakie wyrządzono mieszkańcom.
Komisja dzisiaj po raz kolejny, ciężko pracując przez ostatnie miesiące, przeglądając, zbierając wszystkie dokumenty dotyczące procesu reprywatyzacji i tego, co działo się po reprywatyzacji, była w stanie dzisiaj przyjąć konkluzje dotyczące 12 spraw i orzekła o przyznaniu takiej kwoty odszkodowań prawie 300 tysięcy złotych. Mamy świadomość, że w przypadku wielu z tych nieruchomości, o których dzisiaj była mowa, te kwoty mają charakter symboliczny proporcjonalnie do całego procesu nękania czy czyszczenia kamienic, ale pamiętajmy, że komisja często jest związana wysokością wniosku, który jest skierowany do komisji.
W przypadku poprzednich odszkodowań stołeczny ratusz zaskarżył do sądu decyzję komisji o ich przyznaniu. Oznacza to, że w tej sytuacji może być podobnie. Patryk Jaki mówi o celowym torpedowaniu działań komisji pomimo zabezpieczenia kwoty na wypłatę zadośćuczynień. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rolnicy już dziś obawiają się suszy. Długotrwały brak opadów może spowodować szkody wyższe niż w ubiegłym roku, a te w 2018 wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych. Media informują, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciele ograniczają, a nawet odmawiają sprzedaży polis suszowych. Najgorsza sytuacja pod względem wilgotności gleby jest na południu i zachodzie Polski. Brak opadów odczuwają także gospodarze w centrum i na wschodzie. Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, podkreśla, że musimy podjąć działania na rzecz walki z suszą. Jedną kwestią są ubezpieczenia, a drugą pracę na rzecz gospodarki wodnej.
Musimy podjąć działania bardzo mocno, o których też mówił minister Ardanowski, użyznienia ziemi, przygotowania gleby do tego, aby w takich momentach, gdy susza jest większa, żeby ta wilgoć była zatrzymywana w glebie. I to jest chyba bardzo, bardzo ważne. No też cała gospodarka wodna. Tutaj też musimy mocno popracować nad tym, żeby ta gospodarka wodna była taka ekonomiczna, to znaczy mam na myśli to, żeby tej wody była odpowiednio dostarczona tam, gdzie jest potrzeba, dostarczona do plonów.
Gleba na głębokości do 30 cm w całej Polsce ma wilgotność poniżej 70%. Sytuację hydrologiczną może poprawić deszcz, który będzie padał przez kilka dni. W poniedziałek przypadał 17. Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Obchodzony był w 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 roku. To kontynuacja corocznego dziękczynienia kapłanów więźniów Dachau. W obawie przed likwidacją obozu zawierzyli się oni świętemu Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła świętego Józefa w Kaliszu. Obóz wyzwolono 29 kwietnia 1945 roku. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie. Skala męczeństwa duchowieństwa w czasie II wojny światowej pokazuje nam ogrom strat, jakie poniósł Kościół katolicki w Polsce z rąk okupanta, wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki.
Duchowieństwo było grupą najsilniej prześladowaną. Ani inteligencja, ani żadna inna grupa w takim strasznym procencie nie poniosła strat. Niektóre te diecezje poniosły straty rzędu 70-80% swojego stanu duchowieństwa sprzed wojny. To była rzecz niezwykła, pokazująca na to, że okupant uważał duchowieństwo za ostoję polskości i dlatego chciał przede wszystkim wyeliminować właśnie księży. To ten cały proceder, on świadczył też o wielkości duchowieństwa tamtego czasu.
Kulminacyjnym punktem tegorocznych uroczystości była msza święta w kaliskiej bazylice świętego Józefa. Dachau było głównym obozem dla duchowieństwa. Wśród około 3000 uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowę z nich zamordowano w obozie. Sri Lanka może być polem doświadczalnym dla terrorystów, ocenił dr Leszek Pietrzak. Ekspert do spraw bezpieczeństwa przypomniał, że w kraju tym od wielu lat dochodzi do ataków terrorystycznych. Sprzyja temu struktura społeczna kraju. Jest to, jak wskazał, pewien tygiel narodowościowy, kulturowy i religijny. Doktor Leszek Pietrzak zaznaczył, że władze Sri Lanki nie są w stanie skutecznie zapobiec zamachom. Jego zdaniem możliwe są kolejne ataki. W ocenie eksperta celem terrorystów może być skonfliktowanie społeczeństwa tego kraju.
Ja myślę, że z perspektywy terrorystów Sri Lanka jest takim polem doświadczalnym. Podejrzewam, że chodzi o przetestowanie może nie tyle nowych metod, co raczej osiągnięcia nowych skutków w wyniku takich aktów terrorystycznych. Być może takim zakładanym skutkiem jest skonfliktowanie społeczności Sri Lanki do takiego stopnia, aby wygenerowane zostały konflikty narodowościowe, plemienne, religijne na dłuższą perspektywę. Taki wydaje się na dzisiaj zamiar przyświecać terrorystom.
Doktor Leszek Pietrzak podkreślił, że po testach na Sri Lance do podobnych sytuacji może dojść w innych częściach świata. A siły bezpieczeństwa Sri Lanki ostrzegły przed kolejną falą ataków. Według policji osoby związane z zamachami mogą nosić wojskowe mundury. Przypomnijmy, w niedzielę wielkanocną terroryści, samobójcy dokonali serii ataków na kościoły oraz hotele na Sri Lance. W zamachach zginęło ponad 250 osób. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.